Witam Państwa, kochany się Wysław Szpilek. Proszę Państwa, to jest druga część a mojej relacji z artykułu z Global Timesa. Chiny wyrzucają część amerykańskich mediów z 18. To jest miód na moje uszy, na uszy, mózg. Albo ja o tym mówię od lat i chciałbym, żeby to było standardem, że chińskie władze reagują natychmiast. W każdym przypadku, nie tylko w przypadku amerykańskich dziennikarzy. W przypadku polskich śmieci dziennikarskich. I te polskie śmieci dziennikarskie, polskie w cudzysłowie, polskojęzyczne śmieci dziennikarskie, nie będą miały możliwości uzyskania wizy przez najbliższe 20 lat. O, to by było piękne. Ale tak powinno być na całym świecie. Odcięcie tych sukinsynów dziennikarskich, tych śmieci, gównianych śmieci dziennikarskich, od możliwości przyjazdu do Chin, spowodowałoby, że nagle, z dnia na dzień, zmieniłby się sposób relacjonowania wszystkiego, co się dzieje w Chinach przez urzędasów, którzy tam polskich, amerykańskich, angielskich, francuskich, niemieckich, belgijskich i innych, a urzędasów sprawujących funkcje dziennikarskie, zmieniły się z dnia na dzień, natychmiast. Ponieważ oni nie chcieliby stracić możliwości uzyskania chińskiej wizy. No cóż, ale mam nadzieję, że szybko do tego dojdzie, dlatego że idziemy w dobrym kierunku. Ja o tym mówię, o tym, że to gówno dziennikarskie zachodnie powinno, że te białe małpy powinny już dawno stracić możliwości uzyskania chińskiej wizy, no ale chińscy urzędnicy to jest rodzaj zwierząt, nie ludzi, zwierząt, które powinny być wyplenione. Ja nie znam innego zwierzęcia na świecie, które powinny być szybciej wyplenione niż chińscy urzędnicy. Naprawdę, nie znam. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, czy istnieje coś takiego, co jest gorszego od chińskiego urzędnika. Zresztą wiem, w jaki sposób go zastąpić. Po prostu sztuczną inteligencję. I to by było dla Chin po prostu ozdrowieńcze. No ale wracajmy do artykułu. Cytuję. The Wall Street Journal, tu są przykłady tego, jak atakuje się Chiny. The Wall Street Journal zatytułował artykuł China is the real sick man of Asia. A, to jest to na samym początku się pojawiło. Zapoczątkowało tą całą hecę. Tak, artykuł Chiny są chorym człowiekiem Azji, opublikowany 3 lutego, ujawniający głęboko zakorzenioną dyskryminację rasową tej gazety, która stoi w wyjątkowej sprzeczności z wartościami wolności i równości promowanymi przez USA. A The New York Times należy również do zachodnich mediów, które opisują chińskie historie z punktu widzenia podwójnych standardów i tendencyjnych praktyk. Sprzeczne opinie, komentarze właśnie New York Times na temat polityki blokowania Chin i Włoch wywołały krytykę wśród chińskiej opinii publicznej, w której pochwalili działania Włoch, ponieważ ryzykują swoją gospodarką, próbując powstrzymać najgorszy wybuch koronawirusa w Europie. Jednak ten artykuł pokazał inną postawę niż inny tweet 20 minut temu, 20 minut wcześniej, w którym stwierdzono, że blokada w Chinach kosztowała życie i wolność osobistą obywateli. Czy innymi słowy, tak tłumacząc z chińskiego na polski. Otóż a ja oczywiście nie znam tego artykułu, tych artykułów z New York Timesa, ale wygląda na to, że w jednym mówiono o krytyce chińskiej opinii publicznej, która chwaliła działania Włoch, a z kolei w drugim artykule twierdzono, że blokada w Chinach kosztowała życie i wolności osobistą obywateli. A przecież wygląda na to, że istotnie ta najprostsza rzecz, czyli zablokowanie życia społecznego w przypadku Chin, a kosztowało minimalną ilość życia obywateli, natomiast oczywiście powodowało straszliwą klęskę gospodarczą. No ale tu chodzi o życie ludzkie. I właśnie to, że Chinom udało się poprzez właśnie blokadę poruszania się zmniejszyć życie i wolność, życie obywateli, zmniejszyć zachorowalność obywateli, spowodowała atak amerykański na to, kosztowała życie i wolność osobistą obywateli. No cóż, wiecie Państwo. Relacja wybuchu koronawirusa poprzez New York Timesa na chiński system polityczny, atak New York Timesa na chiński system polityczny poprzez wybuch koronawirusa i zniszczenie wysiłków Chin w leczeniu nowych pacjentów z zapaleniem wywołanym koronawirusem jest nieprofesjonalna, stronnicza, nawet nieludzka, twierdzą chińscy eksperci, wzywając stronnicze media zachodnie, by przestały ignorować chińskie wysiłki w zakresie opieki medycznej i ochrony życia ludzi. A proszę pamiętać o tym, że to, co tutaj piszą, jest wprawdzie sprzeczne z tym, co ja uważam, co ja mówię od samego początku, ale Chińczycy mają prawo, moim zdaniem, do opinii, własnej opinii na temat własnego społeczeństwa. Powiedziałbym, że to oni mają prawo. Ja mogę sobie dywagować na ten temat, natomiast to oni mają prawo. Ale Wall Street Journal, czyli żydowska gazeta dla Amerykanów, pamiętajcie Państwo o tym, że to jest odpowiednik Gazety Wyborczej, uważa inaczej. Oni nie mają prawa. Cytuję. Kiedy dziennikarz New York Timesa przyjechał, aby obejrzeć prowizoryczne przy szpitale Fangkong, które powstały w Wuhan, to już mój dodatek, które powstały w Wuhan po to, aby leczyć pacjentów z łagodnymi objawami, raport New York Timesa mówił, że stan tych szpitali jest ponury. Zacytował również profesora Suessa, który powiedział, że pacjenci, którzy przeżyli, wspominają źle albo nawet wspominają złe lub wrogie traktowanie siebie przez pracowników służby zdrowia oraz nieodpowiednie zaplecze żywieniowe i kąpielowe. Pacjenci stali się urojeniami, a często wybuchały walki między pacjentami. No więc tak właśnie to reakcjonował New York Times. Jednak pacjenci w szpitalach Hongkong, do których dotarł New York Times, obalali portrety prowizorycznych szpitali jako obozów koncentracyjnych, w cudzysłowie oczywiście, twierdząc, że warunki uległy poprawie w stosunku do pierwszych dni, co jest widoczne zarówno w lepszych warunkach sanitarnych, jak i w gastronomii. No, były dostarczane krewetki, ryby, steki itd. Znaczy, tutaj z tego wyłania się pewien obraz tego, że te szpitale na początku istotnie były w stanie surowym, w cudzysłowie surowym, czyli tam nie było wszystkiego tego, co powinno być, zapewne. Natomiast mówienie o obozach koncentracyjnych w stosunku do szpitali no jest jakimś koszmarnym łajdactwem. I teraz cytuję dalej. Daming, amerykański ekspert do badań na chińskim Uniwersytecie Renmin w Pekinie, powiedział Global Timesowi, że powód, dla którego wzięto się za te pięć mediów jest proste. Ideologiczne, cytuję tego Amerykanina. A, przepraszam, to jest Chińczyk, który pracuje na... który jest Amerykaninem. Chińczyk, który jest Amerykaninem. Tak. I cytuję. Ideologiczne uprzedzenie wobec Chin. Przygotowanie fałszywych wiadomości pod przykrywką wolności prasy oraz naruszanie etyki dziennikarskiej. Te pięć mediów pokazało wszystkie te tendencje w mówieniu o Chinach. Diao powiedział, że wpływ na pięć, że to, o czym te trzy elementy, o których mowa, w tych pięciu mediach amerykańskich było oczywiste. Przekazać wiadomości o Chinach na podstawie faktów, ich mówienie o nich powinno być zminimalizowane, zbanowane, ponieważ nie ma powodu, aby mówić o Chinach anglojęzycznemu światu. Tak, najprościej. Jeśli nie można Chin skopać, inaczej mówiąc, jeśli nie można Chin skopać, nie można Chin splugawić, nie można Chin opluć, to nie ma znaczenia dla anglojęzycznego świata. To Chiny nie mają znaczenia dla anglojęzycznego świata. I teraz cytuję dalej. No, nie jestem do końca pewien, czy nie będzie kolejny, nie będziemy mieli kolejnej części. Cytuję dalej. Zapytany ten pan Chen, ten pan Diao, przepraszam, czy rząd USA eskaluje konfrontację z Chinami, Diao założył, że w oparciu o bieżące działania USA przeciwko chińskim dziennikarzom oraz niektóre ekstremalne obelgi i stygmatyzacje ze strony wysokich urzędników USA przeciwko Chinom, można stwierdzić, że rząd USA traci podstawową racjonalność. I nie możemy już używać normalnej logiki do przewidywania działań rządu Stanów Zjednoczonych. No, mocno. Ale uważam, że tak, oczywiście. Znaczy z mojego punktu widzenia jasne, że tak. Diao powiedział, że bez względu na to, co zrobią Stany Zjednoczone, strona chińska wyjaśnia, że jeśli Stany Zjednoczone będą nadal nalegać, będą nadal nie tyle nalegać, co nadal funkcjonować w podobnym działaniu, Chiny zawsze będą funkcjonowały na zasadzie odwetu. Z chińskiej strony będzie odwet. Tak, proszę Państwa, wygląda na to, że to będzie jeszcze trzecia część tego artykułu, bo on jest długaśny. Tak, mili Państwo, ja myślę, że ten artykuł, ten felieton, mój felieton, moje wyjaśnienia, ale przede wszystkim ten artykuł powinien Państwu, znaczy tym, którzy myślą, którzy naprawdę używają własnej głowy do myślenia, ani mojej, ani czyjej innej, góralczyka, czy innego faceta, do myślenia, więc jeśli ci, którzy myślą, powinni z tego zacząć wyciągać wnioski. A własne wnioski. Chciałbym, życzyłbym sobie, abyście Państwo zaczęli wreszcie wyciągać sami wnioski z tego, co ja Wam proponuję. Myślenie ma kolosalną przyszłość, proszę Państwa. Naprawdę. Ci moi wspaniali nauczyciele ze szkoły podstawowej, którzy mi to wbili do głowy, a ja czego ja wtedy zupełnie nie rozumiałem, byli genialni. Genialni. I dlatego zapraszam Państwa na trzecią część. Dziękuję, kłaniam się do usłyszenia.